Niektóre rzeczy wydają się tak proste, tak oczywiste, że nawet do głowy nam nie przyjdzie, że jest to coś. Dla mnie, stojąc dzisiaj tutaj, jest to wyzwanie. Pierwsze kazanie bez siedzenia. Cóż to takiego? Jaki jest problem, żeby stać? A jednak, Bóg doprowadza nas do różnych miejsc, abyśmy zobaczyli, że stać to nie jest takie oczywiste. Że za wszystko na każdym kroku można, wręcz powinniśmy Bogu dziękować. Cieszę się z tego świadectwa. Cieszę się, że Pan Bóg pokierował twoim życiem, bracie, życiem waszej rodziny w taki sposób. Cieszę się, że wynieśliście z domu ten wspaniały wzór chodzenia Bożymi drogami. Dzisiaj kto z was może się pochwalić taką ostrą dyscypliną w waszym domu? Spróbowalibyście tylko to na głos powiedzieć. Żyjemy w zupełnie innym czasie. Dzisiaj, kto wie, czy pan kurator nie zainteresowałby się tym. Nie wolno. Dzisiaj inaczej trzeba dzieci wychowywać. Dzisiaj coraz więcej się mówi o drodze wyrzeczeń. Zapewne wasi rodzice też to przeżywali. Przychodzi czas, kiedy człowiek ma dzieci, że zaczyna dzielić. To, co było moje, już nie jest moje. Czas, który był mój, już nie jest mój. Droga wyrzeczeń, poświęceń. I w dzisiejszym czasie, kiedy dzieciom wszystko wolno, coraz częściej ludzie się zastanawiają, i co z tych naszych dzieci wyrośnie. Czy będą kiedyś wdzięczni? Ale im głębiej byśmy zastanawiali się nad tematem wdzięczności, myślę, że tym głębiej musielibyśmy zastanowić się nad sobą, nad nami jako dziećmi Bożymi, dzieci naszego Boga. Jeden jest może wierzący, chodzący z Bogiem rok, miesiąc, 30 czy ile lat. Jak Pan Bóg patrzy dzisiaj na swój Kościół? Chciałbym, abyśmy otworzyli na początku Ewangelię Łukasza, 17 rozdział. Historia wszystkim dobrze znana. Historia uzdrowienia 10 trędywatych. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, od 11 do 19 wersetu. Czytamy tak. A w drodze do Jerozolimy przychodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga, i padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja cię uzdrowiła. Dzisiaj chorych zakaźnie izoluje się na specjalnych oddziałach. Czy kogoś to dyskryminuje? Czy komuś to ujmuje godności? Dzisiaj jest to zupełnie normalne. Po prostu jestem chory. Po prostu, żeby nie zarazić, jestem na innym oddziale. Tyle. Ale kiedyś być trędowatym znaczyło zupełnie co innego. Nie było szpitala, nie było takiego oddziału. Oddział, który był przeznaczony dla osoby trędowatej, to ten z daleka od ludzi. Nie masz prawa zbliżać się do ludzi zdrowych. Jeśli by trędowaty próbował zbliżać się, mieli prawo go zabić. Może człowiek chory, pokryty trądem, stał z daleka swojej wsi czy swojego miasta, patrzył na swój dom, patrzył płacząc, widząc swoje dzieci, swoją rodzinę, świadomy tego, że nie może tam wejść. Że to już historia. Z tego oddziału się nie wychodziło. To była choroba, która toczyła tak ciało człowieka, aż zgniło i został z dala. Aż spalono jego ciało. Ci ludzie zapomnieli, nagle zapomnieli o tym wszystkim. I dzisiaj my moglibyśmy suchej nitki na nich nie pozostawić. Jak można? Jak można? No właśnie, jak można? Czym my, kochani, dzieci naszego Ojca, dzieci Boga w niebie, czym różnimy się od tych dziewięciu, oprócz tego, że nie byliśmy fizycznie trędowaci? Czytaliśmy, że wtedy, kiedy spotkali Pana Jezusa na swojej drodze, donośnym głosem zaczęli wołać: Jezusie, zmiłuj się nad nami. Czy nie przypominasz sobie, bracie, siostro, swojego wołania? Nigdy ci się nie zdarzyło? Ja pamiętam nie tylko moje wołanie, pamiętam mój krzyk. Co jest dziwne, ludzie niewierzący to robią. Ci, którzy mówią, że nie ma Boga, a są sytuacje życiowe, które ich doprowadzają do tego, że zaczynają krzyczeć. I myślę, że tych 10 było doprowadzonych do takiego momentu. Co to znaczy donośnym głosem? Oni mogli zbliżyć się na pewną odległość, nie wiem jaka to była odległość. Mogli prosić o jedzenie. Ktoś im coś rzucił, no bo podejść nie mógł. Ale jeśli tak jest to napisane donośnym głosem, ja to sobie wyobrażam. Człowiek rozpaczy, może właśnie patrzy na moją rodzinę i przychodzi ten, który może zmienić to. Nie będę siedział cicho. To jest walka o życie. Ci ludzie tak głośno komunikowali to, bo taki głos wydobywał się z ich wnętrza. To był ten głos bólu z ich wnętrza. Na jedno słowo. Na jedno słowo. Wszystko zostało zmienione. Wiemy, że 90% z nich okazało się ludźmi niewdzięcznymi. Czytając to, podejrzewam, że 90% to byli ludzie wierzący. Dlatego, że Pan Jezus pyta, gdzie jest tych 9, czy tylko ten jeden cudzoziemiec? Może takie normalne? Nie wyobrażam sobie, żeby doświadczyli z 5-10 razy tego w swoim życiu. Co tam trąd? Zawołam, poszło. Masz tak w swoim życiu? Zawołasz, poszło, minęło? O wiele rzeczy wołam całe życie. dalej wołam. I nigdy nie przychodziło to tak łatwo. Nie wiem, do czego się przyzwyczaili ci wierzący. Co było to takie normalne, że nie trzeba było zrobić tego, co zrobił ten jeden człowiek. A co zrobił? Przyjrzyjmy się szczegółom tego, co on zrobił. 10 uzdrowionych, a tylko jeden, przypomnijcie, co zrobił? Piętnasty werset. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony. Pierwsza rzecz, która się nasuwa. To, co zrobił, spojrzał w głąb samego siebie. Spojrzał na siebie i popatrzył, w jakim miejscu jestem teraz, a w jakim miejscu jeszcze byłem przed chwilą. Kolejna rzecz, którą zrobił, kiedy zobaczył, co się wydarzyło. Podjął decyzję. Wracam. Kiedy rozmyślałem nad tym, zastanawiałem się, czy ja może będąc na jakimś wzgórzu dla trędowatych, patrząc na moją rodzinę w dole, gdzieś tam sobie dzieci biegają, może małe dzieci, czy mi by nie przyszło wtedy do głowy, zostaw to wszystko nieważne, leć do rodziny. Czy nam się to nie zdarza? Ale on zatrzymał się. W momencie, kiedy spojrzał na to, co ma od Boga. W momencie, kiedy spojrzał, że to, co ma, nikt inny nie mógł mu dać. Postanowił wrócić do źródła. Postanowił wrócić do tego samego miejsca, w którym było jego głośne wołanie. Okej, wraca do tego samego miejsca i co robi? Może ten 15 werset być wyświetlony? Robi to samo, od czego zaczął. Przychodzi i mówi: Panie Jezu, to jesteś Ty, to jesteś Ty, poznaję, to Ty mnie uzdrowiłeś, dziękuję. Czy tak? Znowu napisane jest o donośnym głosie. Znowu napisane jest nie tylko, że kiedy przyszedł, ale kiedy wracał. On donośnym głosem chwalił Boga. Aby wszyscy o tym wiedzieli, aby wszyscy dowiedzieli się, że jest Bóg, który odpowiedział na moją modlitwę. Kto wie o Bożej odpowiedzi na Twoje wołanie? Wszyscy słyszeli donośny głos: idzie człowiek i chwali Boga. Coś w tym musi być. Może zrobiło się zainteresowanie. Kiedy dotarł do Jezusa, padł przed Nim. Wtedy oddał pokłon Bogu. Wtedy pokazał to nie tylko swoimi ustami, ale i swoim ciałem, swoim uniżeniem. Padł przed Nim. Nie wyobrażam sobie, jak brzmiało to dziękuję. Wyobrażasz sobie, jak brzmi dziękuję? Jak brzmi Twoje dziękuję? Dylemat, jeden z dylematów grupy uwielbienia. Kiedy stoją tu? Kiedy robią to, do czego Pan Bóg ich powołuje? Jeden z ich dylematów: nie robimy przerwy. Nie będziemy cicho. To my musimy się modlić, bo jak się przestaniemy modlić, to już się nikt nie będzie modlił. Jak przestaniemy dziękować, to już nikt nie będzie dziękował. A jesteśmy w kościele. Czy to było na nabożeństwie, kiedy ten człowiek został uzdrowiony? Nie zważał. Nie zważał na to, kto jest dookoła, w jakim on jest miejscu. Czy ktoś na niego patrzy, czy nie patrzy. Ale to jest ten proces, który, myślę, powinien towarzyszyć każdemu człowiekowi wierzącemu. Zatrzymać się, zobaczyć, w jakim miejscu jestem teraz. Przypomnieć sobie swoje wołania. Podjąć decyzję. Wracam do miejsca, którym wołałem. Wracam do tego samego miejsca z chwałą na swoich ustach, aby wyrazić Bogu dziękczynienie. Kto pamięta treść modlitwy dziękczynnej Pana Jezusa? Czy tam Pan Jezus mówi, wraca 70, Pan Jezus mówi: idźcie, w moim imieniu róbcie to, co macie zrobić. I oni wracają, a Pan Jezus mówi: Panie Boże, dziękuję Ci, wszystkie demony, tam się dopiero działo. Tak było? Nie. 10 rozdział Ewangelii Łukasza. Przeczytajmy sobie ten fragment. Od 17 do 24 wersetu. I 70 wróciło z radością, mówiąc: Panie, nawet demony nam się poddają ze względu na Twoje imię. Wtedy powiedział do nich: tak, widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto ja daję wam moc stąpania po wężach i skorpionach i po wszelkiej mocy nieprzyjaciela, a nic wam nie zaszkodzi. Ja bym powiedział: daję wam moc służenia w kościele. Daję wam moc. Jednak. Chciałbym się zatrzymać na tym słowie jednak. Jakie znaczenie ma słowo jednak? Jakie ono ma zadanie, kiedy występuje w zdaniu? Ono mówi o tym, że to, co było powiedziane do tego momentu, jest ważne. Natomiast to, co jest po nim, jest najważniejsze. Jednak, mówi Pan Jezus, nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, ale cieszcie się raczej, że wasze imiona są zapisane w niebie. I w tej godzinie, w tym momencie, Jezus rozradował się w duchu i powiedział: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, objawiłeś je niemowlętom. Tak, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. To wszystko zostało mi przekazane od Ojca mego i nikt nie wie, kim jest Syn, jak tylko Ojciec. Ani kim jest Ojciec, jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Wtedy odwrócił się do swoich uczniów i powiedział do nich na osobności: błogosławione są oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo mówię wam, że wielu proroków i królów pragnęło widzieć to, co wy widzicie, a nie zobaczyli. I słyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Tak, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Tak się Tobie upodobało otworzyć oczy, aby ludzie poznali prawdę, otworzyć oczy komu? Jest ktoś jeszcze oprócz mnie, kto może powiedzieć, że Bóg mu oczy otworzył, że zna prawdę Bożą? Bo tak się Bogu upodobało. To się Bogu podobało, żebyś ty żył w prawdzie Słowa Bożego. Pan Jezus jakby chciał im powiedzieć, ja tylko pokazałem wam. Ja wam tylko pokazałem, że jest moc w moim imieniu. Tylko pokazałem wam, że jeśli powołacie się na moje imię, będzie się działo. Ale wy macie większy powód do radości. Macie? Fajnie, że chociaż niektórzy. Ale wy macie większy powód do radości. Kochani, chyba nic nowego nie odkrywam. Gdzie byśmy nie byli w kościele, tam największą chwałę wzbudza co? Został uzdrowiony, uwolniony. Rzeczy się dzieją. Demony wyganiają. Rzeczy się dzieją. Ale radocha. To jest Kościół. Pan Jezus mówi, słuchajcie, to jest coś, co daje Kościołowi, ale jeśli chodzi o powód radości, twojej radości, jest on zupełnie gdzie indziej. Nikt nie wie, kim jest Syn, jak tylko Ojciec. Nikt nie wie, kim jest Ojciec, jak tylko Syn. I słyszycie to, kochani? To jest znajomość Ojca i Syna, ci, którzy są razem. Nikt tego nie wie, oni wiedzą i kto? I ten, komu Syn zechce objawić. Ile miliardów ludzi na ziemi jest? Pomijmy ziemię. Tu jesteśmy dzisiaj w Nysie. Ile tysięcy ludzi? Jak myślisz? Dlaczego? Dlatego, że jesteś tak przystojny, czy tak piękna? Pomyślał tym najlepszym tylko? Czy to nie jest powód do radości, że to jest Jego łaska, że znalazł takiego Bogusia, że znalazł taką siostrę, znalazł takiego brata, znalazł Ciebie? On znalazł i On postanowił, że to są ci najlepsi moi chwalcy. Jest tak? Nikt nie wie, kto jest Ojciec, jak tylko Syn i ci, którym On zechciał to objawić. Trudno mi jest sobie wyobrazić. Boże, co Ty we mnie widziałeś? Tym bardziej wzbudza to chwałę w moim sercu. A później odwrócił się, wziął na osobność swoich uczniów. Halo, drodzy bracia, siostry. Mógłbym powiedzieć, nie wiem, czy tak właśnie, liderzy tego kościoła, chodźcie na bok, coś wam powiem. Ja wierzę, że my dzisiaj wszyscy jesteśmy uczniami. I to jest to, co Pan Jezus zrobi dzisiaj pośród nas. Chodźcie, ja tutaj coś wam powiem. Błogosławione są oczy, które widzą, co wy widzicie. Błogosławione są uszy, które słyszą to, co wy słyszycie. A co takiego? Warto by było zapytać. A jego imię będzie Emmanuel, co tłumaczy się jak Bóg z nami. On jest z nami. Błogosławione są oczy, które to widzą. Błogosławione są uszy, które to słyszą, że Bóg jest pośród nas. Błogosławione są oczy i uszy, które widzą i słyszą, że przyszedł czas łaski, że jest czas łaski dla ciebie i dla mnie. A mówię wam, wielu, wielu proroków chciało, a nie widzieli, ani nie słyszeli tego, co wy widzicie, co wy słyszycie. I wrócę do tej pierwszej historii 10 uzdrowionych. Jezus zaś rzekł, czy nie 10 zostało oczyszczonych? Czy nie wiedział o tym? Czy nie mógł wtedy zrobić tak, że ty jeden cudzoziemiec, chodź, bo tamci są niegodni. Bez względu na to, kim jesteś, skąd przyszedłeś, jestem przekonany, że kiedy przychodzimy do Boga, kiedy przychodzimy z wołaniem przed Jego tron, kiedy stajemy przed Panem Jezusem, odpowiada wszystkim. Odpowiada wszystkim, ale zadaje pytanie, a gdzie jest 9? Gdzie jest 90%? Wiecie, wczoraj młodzież cały dzień tutaj spędziła w murach tego budynku, a wieczorem był wieczór uwielbienia. Grupa, która już nieraz tutaj usługiwała, grupa złożona z naszych muzyków i z muzyków z Opola. I w pewnym momencie, stojąc tam z tyłu, zacząłem wypatrywać dorosłych. Raz, dwa, trzy. Jak myślicie? 10%. Tak, przekomarzałem się z Bogiem. Myślałem się, Panie Boże, czy na pewno takie słowo? Do tego wieczora, wczorajszego wieczora. Ja rozumiem, że wielu z was mogło pomyśleć, to jest młodzież, to są ich. Nie wiem, czy kiedy staniemy przed Panem Bogiem, to nam wtedy powie, aha, tak, dobrze, że ciebie nie było, to było młodzieżowe wtedy. To od ciebie chwały wcale nie chciałem. Nie pomyślcie, kochani, że chcę komukolwiek jechać po sumieniu czy krytykować. Wierzę, że Bóg daje nam dzisiaj to słowo, abyśmy zrobili rewizję w naszym wnętrzu. Na ile jesteśmy gotowi, odważni, zdeterminowani tak samo wołać i tak samo dziękować. Skąd się wzięło powiedzenie, jak trwoga to do Boga? Bo człowiek ma wtedy determinację krzyczeć. Ale wierzę, że po to słowo zostało umieszczone w Biblii, aby nam powiedzieć, że takiej samej determinacji Bóg oczekuje od nas. Zarówno wtedy, kiedy wołamy, jak i wtedy, kiedy wracamy, aby podziękować. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, pierwszych 5 wersetów. A to wiedz, drogi bracie, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą to ludzie będą. I tutaj czytamy, jacy oni straszni, jaki straszliwy świat będziemy oglądać. Ludzie tacy będą. A ja przejdę do samego końca. Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. I to jest normalne. Słowo mówi, nie przebywajcie z takimi, które są pyszni, bluźniercy, bez serca, nieprzejeznani, niepowściągliwi, przewrotni, okrutni i tak dalej. A w tym wszystkim niewdzięczni. Jeśli to jest Słowo Boże, a wierzę, że tak. Jeśli Pan Bóg mówi, jeśli On stawia niewdzięczność na tej samej półce, co o wszelkie okropieństwo tego świata, to jak my, bracie, siostro, w tym wszystkim wypadamy? Tutaj mówi zalecenie do Tymoteusza, strzegąc siebie samego, unikaj takich ludzi. Unikaj ludzi, którzy są niewdzięczni, między innymi. A mi chciałoby się krzyczeć do każdej jednej osoby, przyjdźcie do tego kościoła i zobaczcie wdzięczność. I chciałoby mi się krzyczeć, że to jest 100% wdzięczności. Ale nie wiem, czy miałbym odwagę, bo czy we mnie jest 100%? Niewdzięczni, dosłowne tłumaczeniu znaczy nieprzyjemny, człowiek odrażający. Jak patrzy dzisiaj Pan Bóg na swój Kościół, który wydał wszystko, co miał, to, co najcenniejsze, który musiał patrzeć z nieba, co ludzie, co jego dzieci robią z jego synem, który widział, że nie ma innej możliwości, jest tylko jedna ofiara, żeby ci ludzie mogli być w kościele. I pierwszy list Piotra, drugi werset, dziesiąty werset mówi, wy, którzy kiedyś byliście nie ludem, czy nie brzmi to samo jak, podobnie jak trędowaci? Którzy byli ludźmi, ale fizycznie tylko, ale tak naprawdę wyzuci poza człowieczeństwo, ale teraz jesteście ludem Bożym. Teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Ale teraz Bóg stworzył sobie najpiękniejsze dzieci na świecie. On wybrał sobie najpiękniejsze dzieci na świecie. Zatem, kochani, zatrzymajmy się. Pomyślmy o tym miejscu, z którego Pan Bóg nas wyrwał. Miejmy czas, aby zrobić ten zwrot. To nic, że mam ważne sprawy, może najważniejsze na świecie. Jednak, mówi Pan Jezus, są jeszcze ważniejsze. Nie zapomnijmy z tym samym głosem wrócić, głośno dziękować Bogu, głośno wielbić Jego. A może jest ktoś na tym miejscu, kto się zastanawia o tym, o czym ty, człowieku, mówisz. Niczego takiego nie doświadczyłem w moim życiu. Jeśli nawet, to jest tylko jedno słowo, które oddziela cię od tego doświadczenia. Proszę. Proszę, stanąć przed Nim. Skądkolwiek jesteś, jakiekolwiek okoliczności Cię nie przywiodły na to miejsce. Nie uzdrowił Pan Jezus 10%, ale 100%. Nie odpowiedział na 10% wołania, ale na 100%. I dzisiaj jest gotowy uczynić to dla każdego z nas na tym miejscu. Zastanawiające jest to miejsce, same miejsce, w którym Pan Jezus to uczynił. W drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią a Galileą. Ci nie lubią tych, ci nie potrafią się z tymi dogadać. Może jesteś w miejscu, w którym sam nie wiesz, w którą stronę masz iść. Jesteś trochę tu, jesteś trochę tu. To, co jest najcenniejsze w tym, że Pan Jezus nie stoi biernie, nie czeka. Wy się zdecydujcie, ja będę albo tu, albo tu. Nawet jeśli jesteśmy na rozdrożu, niezdecydowani, wszędzie tam On przychodzi. Wszędzie tam jest gotowy, aby słuchać Twojego i mojego wołania. Ale do tego trzeba takiej postawy, jaka była w tych 10. Kiedy wyszli Jemu naprzeciw i zaczęli głośno wołać. Widzisz stan mojego położenia. Nie chcę, żeby tak było, a wiem, że Ty masz moc to zmienić. Ma moc zmienić? Kochani, zatem chciałbym nie wybierać ochotników na następne nabożeństwa, którzy przyjdą i złożą świadectwo Bożej obecności w waszym życiu. Chciałbym, abyśmy teraz mogli to zrobić, popatrzeć na swoje życie, gdzie byliśmy, z czego Pan Bóg nas wyrwał, abyśmy mogli teraz stanąć w dziękczynieniu przed Nim. Ale chciałbym zachęcić każdego, każdy z was, kochani, w jakimkolwiek miejscu Twojego życia jesteś, jakiekolwiek, czy choroby toczą Twoje życie, czy wyzwania, cokolwiek. On jest, aby odpowiadać na nasze modlitwy. Zatem to, co chciałbym, abyśmy najpierw zrobili, chciałbym, abyśmy, powstańcie proszę, abyśmy wznieśli modlitwę dziękczynną. Niech dziękczynienie będzie głośnym wołaniem tego Kościoła. I druga rzecz, którą chciałbym, abyśmy zrobili. Zachęcam każdego z was, kto potrzebuje modlitwy. Jakiekolwiek, czy potrzebujesz uzdrowienia, czy potrzebujesz, aby w jakikolwiek inny sposób Pan Bóg odpowiedział na twoją modlitwę. Chcemy się o to modlić. Jeśli są osoby, które potrzebują, to podejdźcie proszę do przodu. Będziemy się modlić. Panie, dziękuję Ci. Panie, nie wiem, co widziałeś. Nie wiem, Panie, co widziałeś we mnie. Nie wiem, Panie, co widziałeś w każdym z nas. Panie, dziękuję za to, że Ty nie patrzysz na to, na co patrzymy my, ale Ty, Panie, patrzysz w głębie serca. Dziękuję, Panie. Dziękuję, Panie, za to, że Tobie upodobało się. Tobie upodobało się, Panie, aby dać nam łaskę poznania Ciebie. Aby przebudzić nas, Panie. Aby wyrwać, Panie, z religijności, aby postawić przed sobą, byśmy mogli mieć relację z prawdziwym Bogiem. Dziękuję, Panie, za łaskę, za przywilej, że możemy znać prawdziwego Boga. Dziękuję, Panie, za to, że nie musimy szukać żadnych pośredników, ale dziś, Panie, odważnie możemy przyjść do Ciebie. Odważnie, Panie, zawołać. Dziękuję, Panie. Dziękuję, Panie, za każdą modlitwę. Czy wypowiedzianą głośno, czy głośne wołanie, błaganie, czy tą, Panie, zanoszoną gdzieś w cichości serca. Panie, dziękuję Ci. Panie, ale też ja sam, że Panie, że z Kościołem chcemy powiedzieć Tobie dzisiaj przepraszam. Przepraszam za każdą sytuację, której wydawało się to tak oczywiste, że Ty, Panie, odpowiadasz i możemy żyć sobie dalej. Panie, stoimy przed Tobą dzisiaj. Wdzięczności, Panie. Wdzięczności, Panie. Za to, że Ty, Panie, przychodzisz i odpowiadasz. Panie, dziękuję.